Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Z wizytą do Polski przybył w sobotę najbliższy współpracownik papieża Franciszka, ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Jego wizyta związana jest z obchodami 25. rocznicy wznowienia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską, mówi ksiądz dr Józef Kloch, rzecznik Episkopatu Polski.
Powodem wizyty kardynała sekretarza stanu jest 25. rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską. Stało się to ćwierć wieku temu, po okresie, kiedy w ogóle w czasach komunizmu nie było przedstawicieli ani Watykanu w Polsce, ani polskich przy Stolicy Apostolskiej. Zasadniczym i centralnym punktem tej wizyty będzie spotkanie z korpusem dyplomatycznym w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Tam wygłosi ksiądz kardynał wykład, oprócz niego również i arcybiskup Celestino Migliore, a więc nuncjusz apostolski w Polsce. Spotka się również sekretarz stanu z dziennikarzami.
W katedrze łomżyńskiej ksiądz kardynał Pietro Parolin udzielił w sobotę po południu święceń biskupich księdzu prałatowi Markowi Zalewskiemu, mianowanemu nuncjuszem apostolskim Zimbabwe. Współkonsekratorami byli ksiądz biskup Janusz Stepnowski, pasterz diecezji łomżyńskiej, i ksiądz biskup Romuald Kamiński, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. W uroczystej liturgii wziął także udział m.in. nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore. Nuncjusz apostolski jest wezwany do bycia mistrzem kościelnej jedności i ambasadorem pokoju, powiedział w homilii ksiądz kardynał Pietro Parolin. Słowa sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej tłumaczył ksiądz prałat Zbigniew Skuza, wicerektor łomżyńskiego seminarium.
Nuncjusz pokazuje wszystkim, że różnice między narodami i różnorodność kultur są cenną okazją do budowania harmonii, w której każdy może odnaleźć to, co dla niego szczególne, a jednocześnie stanowią zasób, z którego może skorzystać cała ludzkość. Pokazuje to powszechność Kościoła, którego przysłał do danego kraju. Nuncjusz apostolski ma za zadanie reprezentować papieża wobec państwa i wobec Kościoła. To zaszczyt i odpowiedzialność, do której jesteś wezwany, ty, drogi księże Marku, i musisz na to odpowiedzieć całym swoim życiem wiary i wysiłkiem podejmowanym każdego dnia.
Zawołaniem biskupim księdza Zalewskiego są słowa Chrystus światłem życia. Nawiązując do nich, ksiądz kardynał Parolin życzył watykańskiemu dyplomacie, by Chrystus był światłem i latarnią morską jego posługi biskupiej i misji apostolskiej. Na zakończenie Eucharystii ksiądz arcybiskup Marek Zalewski podziękował wszystkim za udział w uroczystości. Szczególne podziękowania skierował do papieża.
Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu Franciszkowi, biskupowi Rzymu, za wywyższenie mnie do godności arcybiskupa, nominację na jego przedstawiciela w Zimbabwe i za zaufanie, jakim mnie obdarzył. Proszę księdza kardynała Parolin o przekazanie tych podziękowań Ojcu Świętemu. Proszę go też zapewnić o moim oddaniu wierności Kościołowi i szacunku dla jego osoby.
Uroczystości transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ataki wymierzone w kościół przybierają na sile. 14-latek wtargnął do kościoła w Gdańsku Osowej w czasie mszy świętej z atrapą kałasznikowa. Krzyczał, że to napad. Kazał wiernym położyć się na podłodze świątyni.
Ewa Miłek, jestem parafianką kościoła pod wezwaniem świętego Polikarpa Męczennika w Gdańsku Osowej. W momencie, kiedy to się wydarzyło, nikt nie wiedział, że jest to atrapa. Po jakimś czasie, kiedy oddał ten człowiek kilka strzałów w sufit, wykrzykując obraźliwe słowa i grożąc ludziom obecnym w świątyni, wybiegł z kościoła ścigany przez kilku mężczyzn, którzy uczestniczyli w tej mszy świętej.
Nastolatka udało się zatrzymać. Młodsza aspirant Aleksandra Świert z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podkreśla, że to sąd rodzinny zadecyduje, jaka kara może grozić 14-latkowi. Nieoficjalnie mówi się, że wybryk jest efektem zakładu.
Oczywiście na tą chwilę bierzemy wszystko pod uwagę. Niewykluczone, że mógł być to zakład z kolegami. Jak najbardziej to też również rozważamy. Niemniej jednak na tą chwilę nie udzielamy szczegółowych informacji dotyczących złożonych przez niego wyjaśnień.
Waldemar Jaroszewicz z katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana zwraca uwagę, że tych ataków na kościół było już kilka.
Począwszy od tego najbardziej znanego ataku na obraz częstochowski, Matki Bożej Częstochowskiej, mamy nie tylko wydarzenie to katolickie, ale próba podpalenia meczetu w Gdańsku. I zobaczmy, że to wchodzi coraz niżej, coraz młodsi ludzie są zaangażowani w to, czyli ta zmasowana propaganda można powiedzieć antyreligijna, przeciwko światopoglądowi chrześcijańskiemu, powoduje to, że wzrasta agresja i możemy być przekonani, że ta agresja, jeżeli nie będzie wiązała się z jakąś reakcją odpowiedzialnych służb czy też państwa, może się zakończyć tragicznie.
Z medialnych informacji wynika, że dzień wcześniej w tym samym kościele doszło do podobnego incydentu. Prawdopodobnie stoi za tym ten sam nastolatek. Po stanowczych protestach rodziców francuski rząd rozważa wycofanie się z propagowania w szkołach niezwykle szkodliwej ideologii gender. Polski rząd natomiast wprowadza genderowe programy. Dziennik francuski poinformował, że wbrew zapowiedziom pilotażowy program o nazwie ABC Równości nie zostanie rozszerzony na inne szkoły. Dotychczas wprowadzono go w 600 klasach, jednak wstępny raport na jego temat okazał się krytyczny. Eksperci wskazali m.in. na trudne położenie nauczycieli, którzy wbrew swojej woli znaleźli się na pierwszej linii nowego konfliktu między szkołą i rodziną. Przykład Francji jest ważny dla Polski, mówi poseł Małgorzata Sadurska, członek Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski.
Chciałabym, żeby polski minister edukacji, że pani Joanna Kluzik-Rostowska, zdecydowanie przeciwstawiła się temu wszystkiemu, co się dzieje w polskich szkołach. No niestety, czegoś takiego nie ma. Pani minister Rostowska akceptuje programy genderowe, akceptuje program równościowy w przedszkole. Chciałabym, żeby pan premier Donald Tusk również wsłuchał się nie tylko w głosy płynące od tych wszystkich, którzy mówią, że ideologia gender jest czymś złym i czymś niebezpiecznym, ale żeby również poprzyglądał się na to, co się dzieje w krajach takich na przykład jak Francja.
Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka. W tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać, czy jest mężczyzną czy kobietą. Może też dobrowolnie wybierać własną orientację seksualną. Koalicja PO-PSL nie chce sejmowej komisji śledczej w sprawie największej afery korupcyjnej III RP dotyczącej łapówkarstwa przy przetargach na informatyzację. Chodzi m.in. o przetargi w latach 2007-10 na zakupy przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA oraz Komendy Głównej Policji na kwotę ponad 2 miliardów złotych. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiły SLD i Solidarna Polska. Popierają je Prawo i Sprawiedliwość oraz Twój Ruch. Wnioski w sprawie komisji śledczej to pokłosie działań CBA, które w połowie listopada ubiegłego roku zatrzymało 18 osób podejrzewanych o korupcję. Do tej pory w sprawie infoafery zatrzymanych zostało 41 osób, usłyszały one około 70 zarzutów. W postępowaniu zebrano dowody przestępstw związanych z zamówieniami także w innych instytucjach, w tym MSZ i Głównym Urzędzie Statystycznym. Przeciwko komisji zdecydowanie są Platforma Obywatelska i PSL. Poseł Platformy Andrzej Halicki stwierdził, że komisja śledcza w tym przypadku byłaby tylko i wyłącznie polityczną chucpą. Obywatele mają prawo wiedzieć, kto, kiedy i w jaki sposób ukradł tyle pieniędzy, mówi z kolei Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
Sprawa infoafery dotyczy wielomiliardowych kontraktów, które były ustawiane, przetargów pod okiem premiera, pod okiem wicepremiera i jak się później okazało, na skutek wielkich łapówek sięgających milionów złotych. Rodzi się pytanie, czy o tym władza mogła nie wiedzieć, czy o tym nie wiedział, niczego się nie domyślał ani premier, ani wicepremier Schetyna, który rzecz nadzorował. To trzeba zbadać. Domagamy się komisji śledczej, domagamy się wyjaśnienia sprawy, domagamy się ewentualnego wyjaśnienia w tej sprawie roli polityków, jeśli taka była, a na pewno braku ich należytego nadzoru, w tym najważniejszych polityków, włącznie z premierem Donaldem Tuskiem, wicepremierem Schetyną, powinni stanąć przed tą komisją, złożyć pod odpowiedzialnością karną zeznania. Tego oczekujemy. To jest zasada państwa demokratycznego.
Sprawa korupcji w Polsce znalazła już jedno rozwiązanie. Amerykańskie organy nałożyły w ramach ugody 108 milionów dolarów kary na amerykański koncern HP. W kwietniu bieżącego roku koncern przyznał się do praktyk korupcyjnych w swoich zagranicznych oddziałach, w tym w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość chce zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie zakupu i wdrożenia taboru kolejowego Pendolino. Realizacja tego kontraktu jest zagrożeniem dla sektora kolejowego i dla państwa, uważają wnioskodawcy. Zwracają uwagę na narastające i gwałtowne problemy w realizacji umowy zakupu Pendolino, wynikające z problemów technicznych. Do tego dochodzi spadek ilości przewożonych pasażerów przez PKP Intercity. Posłowie PiSu obawiają się, że utrzymywanie się tej sytuacji będzie grozić bankructwem firmy. Poseł Krzysztof Tchórzewski, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, podkreśla, że spółka wpłaciła już włoskiemu producentowi pociągów 1 300 000 000 zł, czyli 80% kwoty, na jaką opiewa kontrakt. Pieniądze te, jak zauważa poseł, pochodzą z kredytu. Tymczasem pociągi stoją, a same odsetki od kredytu za jeden pociąg to 120 tysięcy złotych dziennie. Jednocześnie wskazuje, że spółka, która notuje straty, kupi od polskiego producenta 20 elektrycznych pociągów za kwotę 1 300 000 000.
Pojawiły się bardzo potężne wątpliwości, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego wołamy, nie tylko, że wołamy posiedzenie komisji, ale także chcemy prosić o debatę plenarną na ten temat. Wątpliwości, dłużej krzyk się robi, jak gdzieś tam ginie 1 000 000 2, a tutaj mamy w tej chwili już kilka miliardów złotych, nie daj Boże, ale nasuwają się wątpliwości, że utopionych. To chyba jest o co pytać. I ta beztroska rządu w tej sprawie zdumiewa.
PKP Intercity kupiło pociągi od Alstomu w maju 2011 roku. 6 maja bieżącego roku minął termin przekazania PKP Intercity pierwszych składów Pendolino z homologacją do 250 km na godzinę. PKP Intercity przekonuje, że nie może odebrać składów, które nie są zgodne z zamówieniem. Według koncernu problemem, który wydłuża proces homologacji, jest brak odpowiedniej infrastruktury w Polsce, która uniemożliwia przeprowadzenie odpowiednich testów. Mimo że rząd przywrócił świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, urzędnicy nie chcą wypłacać im należnych świadczeń. Coraz więcej osób skarży się na opieszałość i ich arogancję. Przypomnijmy, po ponad rocznej batalii, w tym wielu protestach, projekt rządu, realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przywrócił opiekunom zaległe świadczenia. Jednak, jak wskazują wykluczeni opiekunowie, obecnie prowadzone są względem nich przesłuchania, lecz nie ma żadnych konkretów. Danuta Januszka, opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej, mówi, że to rząd zobligowany jest do tego, aby proces zwrotu świadczeń odbywał się prawidłowo.
Ministerstwo powinno wystosować jakieś pismo czy coś, po prostu gdzieś ogłosić, że jednak jak my mieliśmy te prawa nabyte, to po prostu, żeby nie utrudniać tym ludziom, żeby to znowu nie trwało, te odwołania czy do SKO, czy do wojewódzkich sądów administracyjnych, po prostu, bo ludzie naprawdę są w trudnej sytuacji. Wiem, bo też dochodzą do mnie takie głosy, że jeszcze nawet nie dostali powiadomień do domu. Czytałem taki wpis, że pani była w MOPS-ie, pani jej odpowiedziała, że ona nie będzie ryzykować, żeby jej wypłacić, później ona będzie miała jakieś problemy. To właśnie tak nasz rząd, nasze kochane państwo nami postępuje. No, nigdy nie jest nic dopracowane na ostatni guzik, żeby to było dopięte.
Na portalu internetowym Wykluczeni opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych można przeczytać wiele skarg na urzędników. Osiem krajów Unii Europejskiej, które wpłacają najwięcej do unijnej kasy, krytykuje przedstawiony przez Komisję Europejską projekt zwiększenia budżetu na 2014 rok o 4,7 miliardów euro. Dodatkowe środki mają być przeznaczone m.in. na pomoc dla Ukrainy, a także projekty realizowane w ramach polityki spójności, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Ponadto wzrosły wydatki na wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. We wspólnym liście Wielka Brytania, Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Szwecja i Holandia kwestionują jednak legalność propozycji Komisji, która chce zwiększyć pułap płatności na ten rok, wykorzystując tak zwany margines na nieprzewidziane wydatki. Argumentują one, że nie wystąpiły żadne nieprzewidziane okoliczności, które uzasadniałyby zwiększenie pułapu płatności. Ekonomista dr Marian Szołucha mówi, że ten sprzeciw płatników netto należy odczytywać jako grę negocjacyjną.
Grę negocjacyjną mającą na celu uzyskanie jak najlepszych z punktu widzenia krajów zachodnich, krajów starych, unijnych, tak zwanych warunków rozdysponowania tych środków. czyli takich warunków, w których najwięcej by te państwa bogate skorzystały. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o Ukrainę, no to wiemy wszyscy aż za dobrze, że nie każdemu krajowi na Zachodzie zależy w równym stopniu na tym, żeby Ukrainę do Unii Europejskiej czy w ogóle do naszego kręgu cywilizacyjnego przyciągać.
Ukraina ma otrzymać do końca czerwca pierwszą część pomocy makrofinansowej w wysokości 250 milionów euro. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.